Dzień dobry, ja jestem Adam.
I ja również jestem Adam, witajcie.
I dzisiaj podsumujemy tydzień, opowiemy o najważniejszych naszym zdaniem wydarzeniach z branży gier z ostatniego tygodnia, a zaczniemy od w sumie oczekiwanej, ale dużej bomby, jaką jest pierwszy trailer i data premiery pierwszego, pewnie ostatniego rozszerzenia do Elden Ring. Byłeś wczoraj w redakcji, tak. Bo jakby nagrywamy to troszeczkę wcześniej, więc byłeś w redakcji tego dnia. Jak to w ogóle wyglądało?
Tak, muszę przyznać, że w momencie, kiedy zaczęła się zbliżać ta 16, wielkie wydarzenie, stream już jest włączony i kilka minut do 16 ludzie zaczynają się zbierać. Wszyscy zebrali się wokół jednego monitora. No i powiem szczerze, emocje były duże. Trailer nie był zbyt długi, on trwał dosłownie kilka minut, natomiast no, myślę, że osoby, które miały okazję zjeść zęby na ostatniej, no już nie ostatniej, przedostatniej grze From Software, bo trzeba pamiętać jeszcze, że Armor Core wyszło w międzyczasie, były podekscytowane. No, zapowiada się ciekawie.
No właśnie, ciekawie, tak. W redakcji ludzie czekali na tę grę bardzo, zwłaszcza tak oczywiście wiadomo, miłośnicy Elden Ringa, których mamy wiele osób, ale 21 czerwca... To jest data premiery. Tak. W sumie data dobra, bo już po tych pierwszych dużych premierach tego roku.
Tak, z pierwszego i początku drugiego kwartału.
Tak, bo mamy, prawda, Final Fantasy, mamy Dragon's Dogma, bo zwłaszcza, że to są wszystko gry, które tak. Mają podobną bazę odbiorców.
Tak.
Więc jakby
Last Ronin.
Tak, ludzie już zdążą ograć sobie te gry i potem wyjdzie dodatek, który nie będzie mały, ma być największym rozszerzeniem w historii From Software, co niekoniecznie oznacza, że gra będzie jakaś gigantyczna, bo do tej pory te rozszerzenia to było tak poniżej 10 godzin, więc największe równie dobrze może oznaczać gdzieś koło 10 godzin, no ale to jest tak czy inaczej sporo.
Tak, z informacji, które zostały przekazane przez deweloperów, nowy obszar, który ma zostać zaprezentowany w DLC, ma być większy od Pogrobna, czyli jednego z pierwszych regionów w podstawowym Elden Ringu, plus ma zaoferować 10 nowych bossów. I to ma być też oczywiście jakby dodatek skierowany bardziej do endgame'owych postaci i ma raczej utrzymywać się powiedzmy na poziomie trudności właśnie takiego endgame'owego Elden Ringa.
Mnie to by nie zaskakiwało, no bo nie jest tajemnicą, że po rozszerzenia sięga bardzo mało ludzi ostatecznie. To znaczy, jeżeli takiego Elden Ringa, czy tam, nie wiem, Wiedźmina, to są gry, po które są bardzo popularne, ale też są bardzo duże. Jest masa ludzi, którzy Elden Ringa nigdy nie skończyli.
To prawda.
I w efekcie, no nie sięgną po rozszerzenie, bo pomyślą sobie, a skończę lepiej podstawkę, to potem zagram. A potem się okaże, że z podstawka znowu im wyjmie 20 godzin z życia. Oczywiście gry nie skończą, bo jest ogromna i w efekcie nie sięgają. Więc jakby nie dziwię się, że jest to skierowane do bardziej takiej, do największych z miłośników
tak,
gry.
Zapaleńców Eldena.
Tak, spoceńców największych. No bo to jakby oni są naprawdę tymi odbiorcami i to jest w sumie spoko i to jest jak najbardziej przewidywalne. Ja do tych spoceńców nie należę. Bardzo mi się Elden Ring podobał, ale spędziłem w grze około 15 godzin, myślę. No, kilkanaście godzin spędziłem. Uwielbiam, jak wspominałem nieraz, eksplorację w grach z From Software, ale jestem dosyć niecierpliwym graczem, nie lubię męczyć się z bossami i zazwyczaj, nie w przypadku wszystkich, bo skończyłem ten remake Demon's Souls, ale w przypadku wielu Soulsów po prostu ostatecznie się odbijam, bo ten poziom trudności gdzieś jest dla mnie po prostu frustrujący. On nie jest niemożliwy do pokonania.
Albo niesprawiedliwy.
Tak, on nie jest niesprawiedliwy, ani nie jest zbyt trudny, tylko wymaga po prostu cierpliwości. Mhm. A ja często tą cierpliwością się nie wykazuję i ostatecznie tego bardzo żałuję, bo strasznie lubię eksplorację, strasznie lubię ten design przestrzenny, tak. który jest w Soulsach.
Prezentacja lore też jest bardzo ciekawa, tak, taka minimalistyczna.
Tak, bossowie, klimat, muzyka, tam wszystko gra, tylko po prostu czasami ci bossowie mnie wkurzają i różnie z tym bywa, jeżeli chodzi o kończenie, tak? Ale to jest ważna informacja. Dlaczego mówimy, że może to jest ostatnie? Pewnie to jest ostatnie, bo w sumie twórcy sami trochę tak lawirują, tak. Mam wrażenie.
Sam Miyazaki zabrał głos w sprawie tego, jak w przyszłości będzie wyglądał sprawa marki Elden Ring. I w wywiadzie dla IGN wspomniał, że de facto nie mają planów na kontynuację marki, raczej to będzie raczej jedyny dodatek i raczej nie mają w planach następnej kontynuacji od razu. Natomiast wspomniał, że no prawdopodobnie nie jest to jakby koniec marki Elden Ring i być może kiedyś jeszcze do niej wrócą. Chociaż to jest takie, można powiedzieć, tak jak wspomniałeś, lawirowanie.
Tak, ja myślę, że może też czekają po prostu na odbiór. Chcą zobaczyć, jak będzie wyglądać odbiór. Trzeba pamiętać, że 2 lata pracowali nad tym dodatkiem, to bardzo długo.
Tak, a w międzyczasie pewnie też pracują nad jakąś inną produkcją
pewnie
w międzyczasie.
Tak, no więc jakby pewnie zobaczą, jaki będzie odbiór i w zależności od tego, jaki będzie odbiór, będą się zastanawiali też nad tym, co zrobić. A może jest to po prostu gra z fanami. Mamy fajny tekst Huberta Śledziewskiego na stronie o tym rozszerzeniu. Hubert jest wielkim fanem i zresztą recenzentem był Karol Laska, ale tak. Hubert jest wielkim fanem Elden Ringa i ja pozwolę sobie zacytować nad fragment jego akapitu tekstu, bo jest bardzo fajny. Czy muszę dodawać, iż jaram się jak boss, a może to zwykły przeciwnik, z powyższego screena? Z reakcji internautów, znajomych oraz kolegów i koleżanek z redakcji wiem, że nie tylko ja czuję olbrzymią ekscytację. Mam jednak przeczucie, iż nie okaże się ona nadmierna. Elden Ring niewątpliwie jest dotychczasowym opus magnum studia From Software. Jako że dodatki zwykle wychodzą Japończykom znakomicie, często lepiej niż podstawki, za sprawą Shadow of the Erdtree mogą oni zawiesić sobie poprzeczkę tak wysoko, że nigdy nie będą w stanie ponownie do niej doskoczyć. Obym się mylił w tej ostatniej kwestii. Czy jednak Tolkienem targały podobne rozterki, gdy pisał Władcę Pierścieni? Bardzo taki patetyczne zakończenie tak. ze strony Huberta, ale myślę, że jak najbardziej uzasadnione, bo to jest gra fenomen i jakby to, co się wokół niej wydarzyło, to jak dużo ona zebrała jakby feedbacku od fanów, jak dużo powstało memów. Zresztą w sumie Hubert słusznie zwraca uwagę w tekście, że ten trailer jest też bardzo memiczny. Myślę, że sporo z tych screenów będzie już gdzieś lądowało na zasadzie na początku w społeczności fanów, na Redditach, a później będą się pewnie rozlewać coraz dalej. Więc tam jest trochę takich memicznych scen potworów, czy przeciwników, czy bossów, którzy wyglądają tak na swój sposób zabawnie. Tak, groteskowo, strasznie i zabawnie, ale na pewno memicznie. Więc duże wydarzenie, trochę niespodziewane, trochę spodziewane, bo też już trwa ta epopeja, trwała długo. Tak, kiedy wreszcie zapowiedzą ten dodatek?
Ten ring,
tak,
się.
Więc jakby gdzieś tym wszystkim ja na przykład nie byłem zaskoczony, że ostatecznie go pokazali, nie byłem zaskoczony datą, że jest w tym roku, że jest w połowie tego roku, więc w sumie spoko. Czekamy na dodatek. Może to będzie pretekst dla mnie, żeby wrócić sobie do Elden Ringa, odświeżyć sobie. Pewnie myślę, znowu nie przejść.
Tak, myślę, że wiele osób może mieć podobne przemyślenia właśnie związane z tym, czy tak, może czas zresztą wrócić do Eldena, albo skończyć Eldena.
Nie jest też tajemnicą, że zazwyczaj takie dodatki, tu nie chodzi tylko i wyłącznie o to, żeby one się literalnie sprzedały, ale one ciągną za sobą sprzedaż w wersji podstawowej. Tak. Tak, jak najbardziej, nie? Ale dobra, mówiliśmy o jednej grze japońskiej, tak a więc teraz przejdziemy do drugiej wielkiej gry japońskiej, kto wie, czy nie największej gry japońskiej w tym roku, bo spadło embargo na recenzję Final Fantasy VII Rebirth i specjalnie zaprosiliśmy w związku z tym gościa na dzisiejszy podcast. Będzie nim Maciek, redaktor naczelny, którego... Maciek, zapraszam.
Cześć, nazywam się Maciej Pawlikowski i grałem w Final Fantasy Rebirth.
Ale grałeś nie tylko Final Fantasy Rebirth, bo grałeś też Final Fantasy VII Remake i grałeś też Final Fantasy VII, jak byłeś mały i... Tak. No i co, w ogóle jakie są twoje wrażenia?
To jest gra pod wszystkimi względami lepsza od swojej poprzedniczki. Nie mówię o oryginale, mówię o remake. Aczkolwiek, bo wiadomo, oryginał ciężko już porównywać z racji tego, że oryginał powstał w 97 roku i kompletnie był zupełnie innym podejściem do game designu wówczas. Ale tak, Rebirth jest pod każdym względem lepszy od poprzedniczki. Jest znacznie dłuższy, jest open worldowy i tych open worldów jest kilka, a nie jeden. Walka została zniuansowana. Walka już była fajna w remake'u. Tutaj została jeszcze bardziej rozbudowana. W zasadzie tu już pojawiają się pierwsze filmiki tego, co ludzie robią w tej walce, a można to robić niemalże, nie traktujcie tego porównania tak dosłownie, ale jak w Tekkenie, na przykład podbijać przeciwnika i utrzymywać go w powietrzu. To się chyba dżaglowanie nazywa, czy coś, wybaczcie, nie znam się za bardzo na bijatykach, ale tak, jest to jakieś tam takie skojarzenie, które będziecie mieli. Jest trudniejsza ta gra, przynajmniej w moim odczuciu, zwłaszcza pojedynki z bossami. Potrafi być tak, że jak wejdziesz do jakiejś walki tak na jolo, polecisz, uda ci się za pierwszym razem, za drugim, za trzecim, ale za czwartym ktoś cię posieka w 10 sekund, nie?
Takie samo miałem wrażenie, bo ja pograłem znacznie mniej niż ty, ale właśnie przez pierwszą godzinę historia prowadzi nas dosyć za rękę, no ale od czasu do czasu trafiamy na jakiegoś przeciwnika i okej, wypadłem już z tego rytmu z Final Fantasy VII Remake'u, czyli z poprzedniej gry, już nie pamiętam tego systemu walki i gra trochę ci go przypomina, tak? Co nie zmienia faktu, że no dostawałem łomot, to znaczy, nie wiem, na przykład nie blokujesz w odpowiednim momencie ataków przeciwników, no to zaczyna być problem. I rzeczywiście gra jest trudniejsza. Ja w ogóle tylko chciałem poinformować, że mamy również na kanale pełną recenzję, 17-minutową, bardzo wyczerpującą Michała Gregorcewicza, który grę ocenił na najwyższą notę, jaką możemy przyznać na serwisie Gry Online, czyli na 10 na 10.
Dokładnie.
I jest to ósma gra w ponad 20-letniej historii serwisu. Dopiero ósma gra, której przyznaliśmy taką ocenę, więc Final Fantasy Rebirth trafia do takiego szacownego grona jak GTA V, jak Skyrim, jak The Last of Us 2 Part 2, czy jak ostatnią taką grą był Baldur's Gate 3.
Jest to, tak, ósma gra, ale też pierwszy Final Fantasy, który dostał tak wysoką notę. Tak. No nie mogliśmy ocenić Finala z siódemki w 97 roku, bo powstaliśmy 4 lata później. Ciekawe swoją drogą, jakbyśmy ocenili. Wiadomo, że Polacy wówczas nie za bardzo aż tak jakby nie jarali się tą japońszczyzną. Jak dzisiaj, dzisiaj jest to zdecydowanie bardziej rozpowszechnione. I wiadomo, jaki miał wspaniały odbiór siódemka na świecie. Ale wracając do tego samego Rebirth. Wspomniałeś o fabule. Nie będziemy nic mówić, żeby jakkolwiek nie spoilerować. Jeżeli graliście w oryginał, to wiecie, że jest to jeden z... Dochodzimy do takiego fabularnego momentu, który jest jeden z piękniejszych i fajniejszych i ciekawszych momentów całej gry.
Odważniejszych, nie?
Tak, dokładnie. Odwiedzicie te same miejscówki, które są przepiękne. Miasteczko Calm jest absolutnie pięknie zrealizowane. W sensie mówię tu o architekturze, o domkach, o NPC-ach, które zajmują się tam swoimi sprawami. Rzeczywiście biegałem po tym miasteczku trochę jak głupi. Mimo, że to miasteczko jest pustawe w tym sensie, że aktywności w nim nie ma aż tak wiele. To nie jest tak, że masz tam milion znaczników, do których możesz... Masz vendorów, masz sidequesty, masz minigierkę, o której zaraz powiem, bo to jest bardzo ciekawa sprawa. Ale nie ma i tak wiele, a mimo wszystko i tak chcesz biegać, bo po pierwsze, jeżeli znasz oryginał, no to są to wspomnienia i zastanawiasz się, jak te kluczowe landmarki z siódemki zostały przedstawione w nowej wersji. Ale dwa, jest to tak piękne i wciągająca architektura, że po prostu z przyjemnością biegasz po tych uliczkach. Tak, ale mówiłem, wspomniałem o minigierkach i musimy to powiedzieć. Zazwyczaj ignoruję takie pierdoły w grach. Ale tutaj minigierek w tej grze jest mnóstwo. A jedną z głównych jest gra karciana, czyli Final Fantasy ma swojego gwinta.
Oczywiście, że tak.
To nie jest pierwszy raz, bo w ósemce mieliśmy Triple Triad, w dziewiątce mieliśmy Tetramaster. I tutaj mamy Queen's Blood chyba się nazywa, jeśli nie mylę nazwy. Jest bardzo fajna. Jest dość prosta, przynajmniej na początku oczywiście wkopałem parę meczów, ale gdy skumałem zasady, jest prosta, szybka i dla mnie przynajmniej wydawała się prosta. Pytanie, czy pewnie potem jest trudniej, wiadomo. Ale tak, kolekcjonujemy karty, tworzymy swoje deki i szukamy tych postaci w świecie, z którymi możemy zagrać w Queen's Blood, nie?
Michał też w swojej recenzji podkreślał ogromną rolę tych minigierek, że ich jest po prostu zatrzęsienie, że w związku z tym gra cały czas zaskakuje, że trafiasz na jakiegoś NPC-a gdzieś tam po kilkudziesięciu godzinach, myślisz, że widziałeś wszystko, a tu jest nowa jakaś minigierka i ona niekoniecznie jest duża, ona niekoniecznie nawet jest fajna, bo czasami są słabsze, ale jest coś nowego, że tak jakby gra wzięła sobie za punkt honoru, żeby cały czas gracza zaskakiwać.
Tak, i to ciekawe, rzeczywiście... To już pewnie kwestia gustu, ale też pewnie realizacji danej minigierki są słabsze, ale są też takie, które są absolutnie świetnie pasują i są świetnie wykonane i w ogóle nie wkurzają. I czasami ja się zdziwiłem, mój Boże, co oni mi tutaj dają w ogóle do wykonywania. Po chwili wykonuję tą czynność minigierki i już jestem absolutnie wciągnięty i mało tego, kończę tą minigierkę i zazwyczaj może się powtórzyć. Jest jakaś tam opcja, gdzieś pogadać z jakimś NPC-em, możesz ją odpalić jeszcze raz już nie fabularnie, ale tak dla siebie. I robiłem to, bo są na tyle fajne, że chce się je po prostu sprawdzać.
W ogóle jest taka tradycja z Japonii zresztą wywodząca się, tych minigierek właśnie. Tego, że masz grę, w której jest coś dodatkowego, jakaś inna gra. I stare JRPG-i miały te minigierki, ale jakby królową w ogóle minigierek no jest seria Yakuza chyba w tym momencie, jeżeli chodzi o to, jak dużo ich jest, jak rozbudowane są. No ale widać Final Fantasy VII Rebirth idzie w tym kierunku takim jakuzowym trochę, czyli oferuje bardzo, bardzo dużo dodatkowej zawartości dla osób, które po prostu będą miały na to czas i ochotę. Na pewno siódemka, to jest w ogóle zabawne, jak mówić o tej grze, bo mówisz, pierwsza część siódmego Final Fantasy... Tak.
Ale to tak jak było z Final Fantasy 10-2.
Tak, no to jest w ogóle taka tradycja, żeby zagmatwać, żeby nie było wiadomo, o
ale
co chodzi.
To jest
nie?
jeszcze spoko, a Kingdom Hearts to już w ogóle.
Tak. W każdym razie masz tą siódmą część, pierwszą część remake i tam no, trochę na przykład nie dowoziły questy poboczne. Mhm. Ludzie narzekali na tempo. Ja akurat nie pamiętam, żebym jakoś szczególnie doskwierało tempo tej gry, ale to też było wiele lat temu, jak grałem w nią, więc już może moja pamięć się trochę zatarła. Pamiętam po prostu dobre wrażenia związane z tymi relacjami między postaciami, pamiętam fabułę, pamiętam miasto, te cutscenki. Niekoniecznie pamiętam, że na przykład tu czy tam tempo trochę nie dowoziło, ale rzeczywiście były takie segmenty, gdzie na przykład bardzo ci zależy gdzieś przejść dalej, ale nie możesz iść dalej, bo klucz do drzwi porwał jakiś szczur i musisz tak. zwiedzać lochy, żeby to, tam znaleźć ten klucz, no, nie?
Ja przechodziłem teraz na nowo w remake i przypomniałem sobie po pierwsze dwie... Mam dwa problemy z tą grą. Po pierwsze właśnie sidequesty, szczególnie gdy dochodzimy do Wall Market, gdzieś tam chyba w chapterze 8, 9, już nie pamiętam. Jest ich tak dużo i są tak strasznie źle napisane i tak nieangażujące, że ja naprawdę przeżywałem, a chciałem je wykonać wszystkie oczywiście jako fan. No katusze to były. Jest lepiej pod tym względem. Nie powiem, że to jest krwawy baron i w ogóle cyberpunk i ten typu poziom. Zupełnie nie. Ale nie irytowały mnie. Jakby nie zwróciłem uwagi na to, że tracę czas. Przeciwnie, one są gdzieś w open worldzie, stanowią jakiś tam element lorowy, bo coś ci tam wyjaśnią, coś tam rozwiną, odblokowując jakby kolejne aktywności sidequestowe na danym open worldzie, odblokowujesz też nowe informacje o danym regionie, to jest bardzo fajny motyw, jest tam jakaś taka encyklopedia, która możesz poczytać sobie o roślinności i tak dalej. Dla fana, ja wiem, że dla kogoś, kogo to interesuje, to jest jakiś mały, co to w ogóle jest, ale dla fana Final Fantasy, który uwielbia te miejscówki, które je zna, to jest super sprawa. I drugi problem, jaki miałem z Final Fantasy Remake, to wydłużone dungeony, które nie, no niestety czasami się ciągnęły. Tam nie było open worldu, przypomnij sobie, tam było korytarzówka jednak,
tak,
nie?
Tak.
I niektóre z tych dungeonów były strasznie wydłużone. Tutaj tego nie ma, a przynajmniej nie w takim stopniu, ponieważ jest open world i w open worldzie biegamy sobie i wykonujemy różne sidequesty. Możemy je robić, nie musimy fajnie je robić, bo świat przepięknie został zaprojektowany. To jest naprawdę, można stanąć gdzieś tam na klifie i obserwować widok, który rysuje się po horyzont. Wspaniała rzecz. No i again, jeżeli kojarzycie, czy to remake nawet, ale i oryginał, to będziecie jeszcze więcej, jakby bardziej się jarać tym wszystkim.
Jest to gra świetna. Myślę, że jest duża szansa na to, że jest to gra, przynajmniej nasza gra roku. Myślę, że zobaczymy. W każdym razie jest to gra, która ma duże szanse na to. O ile mówienie w lutym, w połowie lutego, że wyszła gra roku jest bardzo odważnym stwierdzeniem, tak myślę, że właśnie no, sądząc po tym, co będzie wychodziło dalej, to duże szanse ma Final Fantasy, żeby zawalczyć o ten tytuł już teraz wychodząc. Więc to jest ciekawe, no bo będzie jeszcze, wiemy już, że będzie dodatek do Elden Ringa, dajmy na to, tak? Też pewnie będzie bardzo wysoko oceniany, tak sądzę, znając tradycję studia From Software, które no, dowozi, tak? Ale no Final Fantasy, zapraszamy do naszej recenzji, zapraszamy na nasz serwis, jak chcecie przeczytać więcej o Finalu, no i będziemy pewnie też w przyszłym tygodniu coś o tej grze więcej mówić, no bo to na razie recenzje, ale wy zagracie w nią dopiero za jakiś czas. To jeszcze chwilę. No nic, dziękuję ci Maciek za twoją opinię.
Ja również dziękuję.
I wracamy w takim razie do przeglądu tygodnia.
Hej.
Mówiliśmy o wielkiej grze, o ogromnym Final Fantasy. To teraz przejdziemy do gry bardzo małej. Gry, która, o ile się nie mylę, ma nawet mniej niż 50 megabajtów i nazywa się Balatro i zbiera fenomenalne oceny na Steamie. I wracamy w takim razie do Adama. Adam, co to jest Balatro?
Cóż, Balatro, tak jak wspomniałeś, to jest bardzo minimalistyczna produkcja, biorąc pod uwagę zarówno gameplay, jak i sam rozmiar gry. Polega ona na, powiedzmy, takim trochę wywróceniu na drugą stronę konwencji pokera, w której zagrywamy karty, które absolutnie nie należą do klasycznej talii kart. Mowa tutaj o kartach Tarota, o jakichś specyficznych jokerach, które w jakiś sposób wpływają na rozgrywkę. Plus oczywiście bawimy się tutaj trochę w oszukiwanie w klasycznym pokerze, więc Jest to de facto trochę takie połączenie bardzo klasycznej gry karcianej, jaką jest poker, z elementami, które bardziej kojarzą się z karciankami albo kolekcjonerskimi, albo jakimiś takimi kompetytywnymi, typu Hearthstone, Magic, może jakieś Yu-Gi-Oh! Troszeczkę. Też bardzo interesująca pod względem właśnie stylu graficznego. Wspomnę, że to jest bardzo minimalistyczna gierka, utrzymana w takiej stylistyce pixel artu, trochę takiej retro-wave'owej, można nawet powiedzieć, wykorzystującej właśnie dużo takich, powiedzmy, karcianych motywów, jak właśnie klasyczne karty, karty tarota, boostery na karty, jak w karciankach kolekcjonerskich, więc...
Na pewno jest to mała gra, ale nie jest to małe zainteresowanie wokół niej, bo 25 tysięcy osób grających w danym momencie w jakąś grę to jest naprawdę ogromnie dużo. Oczywiście wiem, że może nas trochę zepsuły ostatnie wyniki Palworld czy tam Helldivers, gdzie to są setki tysięcy, a nawet miliony ludzi. Więc jakby to jest taka, ale to już jest taka skala kosmiczna, tak? Tak. Z punktu widzenia małych gierek to jest tak czy inaczej ogromny sukces. Gra nie jest źle wyceniona, nie. Chociaż pewnie część osób może narzekać, bo widząc tą oprawę graficzną i pewną prostotę, pewnie 6 dyszek to brzmi trochę dużo. Sam zresztą taką miałem myśl, że, że nie wiem, może to Vampire Survivors trochę mnie rozbestwiło tutaj, bo tam ta gra kosztowała kilkanaście złotych w pewnym momencie, w sensie jak wystartowała. A więc tutaj też miałem taką obejść, że to wygląda raczej jak gra na kilkanaście złotych. Ja nie grałem jeszcze, mówię jeszcze, ponieważ to jest totalnie mój typ gry. Znaczy ja bardzo lubię małe, inteligentnie zaprojektowane gry strategiczne, karcianki osobno. No jakby zresztą też powtarzałem, że jedno z moich ulubionych gier takich małych, strategicznych to jest Into the Breach, które jest właśnie taką małą grą strategiczną, małą, wielką, jeżeli chodzi o genialność pomysłu, ale małą, jeśli chodzi o przestrzeń, w której się rozgrywa, to są malutkie plansze i takie małe zagadki logiczne. No ale ogólnie rzecz biorąc jest boom na tego typu gry logiczne i na tego typu gry logiczno-karciane albo jakieś rogalikowo-karciane, nie?
Tak, wydaje mi się, że można tutaj wspomnieć o kilku produkcjach, które pojawiły się w ostatnim czasie, w ostatnich latach, które właśnie były właśnie takimi minimalistycznymi produkcjami, które zyskały sobie duże rzesze fanów i duże zainteresowanie. Mieliśmy na przykład Buckshot Roulette w ostatnich miesiącach, bardzo prostą grę w rosyjską ruletkę strzelbą, w której graliśmy przeciwko takiemu specyficznemu przeciwnikowi, takim trochę horror, taki trochę horrorkowy klimat, która też zebrała właśnie bardzo dobre oceny. To, o czym wspomniałeś, właśnie ona była bardzo dobrze wyceniona, ona kosztowała chyba 9 zł w pewnym momencie.
No tak, no to jest jakby, no to już jest nie za dużo, nie? Bo tak, przy 6 dychach możesz się zastanawiać, kurczę, czy na pewno mi to siądzie, albo czy gra mi się nie znudzi po 10 minutach, nie? A tak za 9 zł to w sumie nawet nie trzeba się zastanawiać.
Dokładnie, a wydaje mi się, że w tym kontekście warto przywołać sprzed kilku lat już fenomen, ale wciąż jakby żywy, szczególnie w kulturze memowej, czyli Among Us, również bardzo tanią i minimalistyczną produkcję, która wybuchła, zwłaszcza po tym, jak staliśmy zamknięci w domach z powodu pandemii. Również to była, powiedzmy, bardzo minimalistyczna produkcja stworzona przez niezależne studio, która odniosła duży sukces.
Tak, w ogóle tych gier karciankowych zrobiło się dużo i dla mnie kiedyś, w ogóle dawno temu, jak pojawił się Hearthstone, no to było takie wow, to było super doświadczenie dla mnie. Strasznie lubiłem Hearthstone'a. Kilkaset godzin utopiłem. Potem oczywiście testowałem kolejne różne warianty tych kompetytywnych, takich kolekcjonerskich karcianek, ale nie, jakby nie do tego odwołuję się, jeśli już tego typu gra. To jest raczej fenomen Slay the Spire albo Inscription.
Albo Inscription, wydaje mi się, że...
Chociaż Inscription jest bardzo mocno, jakby inspiruje się z kolei Slay the Spire. Slay the Spire to jest taka karcianka, która polega na tym, że rogalikowa, nie? Czyli po prostu budujesz za każdym razem swoją talię, wybierasz trasę, którą przechodzisz i walczysz z przeciwnikami.
Tak, plus jeszcze zaznaczyłbym, że to połączenie między właśnie Balatro a Inscription jest takie, że one mają, obie gry mają taką mocną stylistykę. Balatro bardziej używa, powiedzmy, w taki klimat retro i takie trochę bardziej zabawne, gdzie łączymy jakby różne elementy gier karcianych. Natomiast Inscription właśnie mocno celował w taki horrorkowy, trochę taki oniryczny klimat. Natomiast jest to kolejna gra, która bawi się jakby w tą konwencją karcianki. Jest to faktycznie coś interesującego i być może początek jakiegoś trendu?
No jakby tak. Znaczy myślę, że trend już trwa trochę, tak, jakby, tak. Ale może będzie trend pokerowy, bo jakby to zazwyczaj jest tak, że jak komuś się udaje, to znajdują się następcy, którzy próbują coś kontynuować właśnie w tym gatunku i to całkiem spoko wychodzi. Dobra, bo ja na pewno w weekend przetestuję Balatro, bo jakby mówię, to jest typ, mój typ gry, ale ogólnie wychodzi teraz dużo gier, w które chciałbym zagrać. Wiadomo, no doba ma tyle godzin, ile ma. Nie wszystkie zagrać się ostatecznie uda, ale ale Last Epoch to jest nowy hack and slash, który po wielu latach rozwoju, bardzo wielu latach rozwoju, we wczesnym dostępie trafił w wreszcie jakby wypuszczony w wersji 1.0. Odbił się dosyć dużym hukiem, bo o ile Balatro tam 25 tysięcy graczy wpikło, o tyle Last Epoch zebrało 150 tysięcy i myślę, że ta liczba będzie rosła. Na pewno w weekend powinna rosnąć, bo póki tak, co trzyma się dosyć równo, a myślę, że jakby bardzo pozytywne opinie, które gra zbiera zarówno od graczy, jak i od recenzentów, myślę, że ona będzie powodowała, że po prostu ta będzie coraz więcej osób się interesowało, bo to nie jest gra, za którą stał jakiś wielki marketing, nie? To więc jakby siłą rzeczy ona nie mogła... dużo osób o niej po prostu jeszcze nie wie i dopiero tak. się dowie takim marketingiem szeptanym, nie?
Tak mi się wydaje, biorąc pod uwagę też fakt, że ona sobie żyła nawet już od 4 lat. Ona od 4 lat była dostępna we wczesnym dostępie. Debiutowała w 2019, z tego co pamiętam. Także ona sobie tam spokojnie gdzieś rosła i faktycznie wybuchła do pewnego stopnia w momencie premiery wersji 1.0.
Tak, ja pamiętam nawet, że gdzieś na etapie głodu przed Diablo 4, prawda, tego głodu oczekiwania na kolejną grę typu Diablo, gdzieś tam się pojawiło Diablo 2 Resurrected, cały czas jest oczywiście Path of Exile, w każdym razie odpaliłem sobie Last Epoch i no i jakoś wtedy mnie nie porwało, nie chwyciło mnie za serce. To znaczy gra mi się wydawała drewniana, wydawała mi się niespecjalnie ekscytująca, ale to nie znaczy, że gra jest zła, bo podobnie miałem na przykład z Hadesem. Mhm. Dawno temu, jak wyszedł Hades, on wyszedł we wczesnym dostępie w ogóle na Epiku, więc tak. nikt o tej grze nie wiedział, bo po prostu totalnie zniknęła z radaru, no ale ja kupiłem, bo bardzo sobie cenię wszystkie produkcje Supergiant Games, więc grałem wtedy w Hadesa parę godzin, stwierdziłem, że mi się nie podoba ta gra i odłożyłem ją. I kiedy pojawiła się w pełnej wersji, poprawiona, ulepszona, rozwinięta była ta zawartość, lepsza była walka, zdecydowanie bardziej satysfakcjonująca, to na kilkadziesiąt godzin zapadłem w Hadesa.
Liknęło coś.
Tak, więc jakby niewykluczone, że i tutaj jestem, jakby, że ta gra po prostu rozwijając się była coraz lepsza. Ja grałem w nią krótko po tym starcie Early Accessowym, więc to było naprawdę wiele, wiele lat rozwoju temu.
Tak jest.
Więc jakby mojej opinii należy traktować jako jakiejś szczególnie interesującej, ale interesująca jest opinia innego Huberta, którego dzisiaj zacytuję, czyli Huberta Sosnowskiego, który też napisał tekst.
Tak jest.
Tylko, że napisał tekst od Last Epoch tak i właśnie jest. Napisał mniej więcej coś takiego. Last Epoch już teraz jest diamentem, któremu brakuje naprawdę niewiele szlifów. Część z tych braków i tak jest kwestią drugorzędną, na której zależy już tylko z wyrolą takim jak ja, którzy szukają fabuły w Diablo. Esencja hack'n'slasha jest tu z kolei zrafinowana do ostatniego grama, bo już teraz ze wszystkimi betowymi naleciałościami to znakomita, cholernie grywalna rzeźnia. Na tyle dobra, że nie mogę się doczekać wersji premierowej oraz dalszego rozwoju. I tutaj taka uwaga, Hubert to pisał jak na podstawie swojego doświadczenia właśnie Early Accessowego. W dniu premiery pełnej wersji to opublikowaliśmy, więc jakby Hubert jeszcze w nią nie grał, ale już ta wersja tuż przedpremierowa strasznie mu się podobała.
Tak jest.
Mnie najbardziej tym ta rzeź interesuje, bo to co lubię w Diablo klonach, to jest właśnie rzeź. To jest to poczucie potęgi twojej postaci, to jest ten działający build.
Power fantasy.
Tak. I różnie z tym bywa, tak? Bo na przykład Diablo 4 oczywiście rzezi ma bardzo dużo, ale jest ona troszkę wolniejsza na przykład niż Diablo 3, mniej, czy niż w Path of Exile, jakby, więc oni postawili na taką bardziej systematyczną,
tak.
troszkę drażniącą mnie, to znaczy ja bym chciał, żeby tam się szybciej rozgrywała ta walka, żeby te grupy potworów były większe i żebym mógł je szybciej pokonać, a tutaj jest trochę bardziej takie, to jest taktyczne, nie wiem, powolne, może nudne. Zresztą jest to jeden z bardzo popularnych zarzutów do tej gry.
Tak, to jest swoją drogą ciekawe, że nawiązujesz w tym momencie do Diablo i Poe, ponieważ czytając właśnie komentarze, czy to na Steamie, czy na Reddicie, czy nawet na naszym golowym forum, dużo osób zwraca uwagę, że Last Epoch jest de facto takim idealnym balansem pomiędzy, powiedzmy, tym takim bardziej już obecnie casualowym i bardziej takim wycinowanym doświadczeniem Diablo 4, a naprawdę hardkorowym i bardzo często przytłaczającym Path of Exile, które wielu osób uważa, że jest po prostu graniem w Excela i bez spreadsheetów nie da się grać. Natomiast dużo osób uważa właśnie, że Last Epoch uderza w idealny, powiedzmy, balans pomiędzy tymi dwoma doświadczeniami.
No właśnie, bo Last Epoch zbiera naprawdę fajny feedback, tak jak mówiliśmy, 150 tysięcy osób w danym momencie, ale też niezłe recenzje, tam koło 77% pozytywnych recenzji ostatnich na Steamie, przy czym trzeba wziąć pod uwagę, że kuleje tryb online.
Zgadza się.
I część tych recenzji tak naprawdę się odnosi do tego, tych negatywnych, więc jakby ten tryb online kuleje na premierę, ale to na pewno zostanie poprawione. Część osób oczywiście przestanie grać, znając życie, albo twórcy, nie wiem, poradzą sobie jakoś z problemami z serwerami, więc jakby jest, no chyba to jest dobry moment w ogóle, bo ta gra debiutuje gdzieś między problemami Diablo 4, który już wiele miesięcy się z tymi problemami mierzy i nie umie się z nimi jakby zmierzyć, a nadchodzącym Path of Exile 2 i takim ogólnie zainteresowaniem ludzi hack and slashami i to zresztą zwracają uwagę też komentujący. To jest trochę gra, która wypełnia lukę między tymi dwoma powiedzmy produkcjami. Bardziej casualowym Diablo, a cholernie rozbudowanym i tak. bardzo trudnym do nauczenia się Path of Exile. To jest jak Path of Exile, ale możesz grać bez Google'a i arkuszy. Nie obraża twojej inteligencji jak Diablo 4, ale nie wymaga doktoratu jak Path of Exile. Doskonałe. To jest, ta recenzja mi się bardzo podoba.
Tak, można powiedzieć, że to jest chyba dobitne pokazanie tego, powiedzmy, balansu, któremu najwidoczniej udało się osiągnąć.
Tak, tak. Ktoś inny jeszcze napisał, Diablo 4 to było niewystarczająco dużo, powiedzmy. Mhm. Path of Exile to było z kolei za dużo, a Last Epoch to właśnie dokładnie tyle, ile potrzebuję.
W sam raz.
Więc jakby to jest rzeczywiście bardzo interesujące, bo ja gdzieś między tymi właśnie grami bym znajdował taki jakby idealny punkt. Pytanie, czy gra mi siądzie? Zobaczymy, no bo też czasami po prostu nawet zwykłe jakieś tam pierdoły potrafią, powiedzmy, zabić Friday. Ostatecznie, że nigdy się nie zakochałem w Grim Dawn na przykład. Chociaż wiem, że świetnym hack and slashem ta gra jest, zgadzam się, ale ostatecznie się nigdy w tej grze nie zakochałem. Właśnie ta jatka była, kurczę, no zbyt mało taka dynamiczna, zbyt było tam mało animacji. Jakby to, co lubię widzieć na ekranie, to było dla mnie zbyt mało ekscytujące.
Graficzne fajerwerki. Brakowało
tak, i jakby tego po prostu oczekiwałem bardziej chyba. I ostatecznie to nie siadło, więc mimo tego, że to świetny hack and slash i kilkanaście godzin nim spędziłem, no to jakby ostatecznie zobaczymy, jak będzie z Last Epoch w moim przypadku.
Zobaczymy.
Ale mówiliśmy raczej o bardzo dobrze odbieranych grach dzisiaj. Powiemy też parę słów o grach, które... Jednej w zasadzie. O grze, która zebrała chyba dużo krytyki, tak mi
tak,
się wydaje.
Wydaje mi się, że też mocno przez to, w jakim momencie została ogłoszona i zaprezentowana społeczności, mocno oddanej społeczności, tak. pewnej marki.
Generalnie chodzi o Rainbow Six Small.
Dokładnie.
Czyli mobilnej grze.
Rogaliku.
Takim rogaliku, który nawiązuje oczywiście do Rainbow Six, czyli takiej taktycznej strzelanki Ubisoftu, ale jest grą bardzo kreskówkową.
Tak, można powiedzieć w takiej nawet stylistce zahaczającej o jakieś takie, powiedzmy, chibi.
Tak.
Chibi z wycinanymi postaciami, jak z papieru praktycznie.
Tak, Tibon z redakcji Adam Kusiak słusznie napisał Tom Clancy's Dexter's Laboratory, więc tak. rzeczywiście skojarzenie z tym, zwłaszcza z tą perspektywą u góry, z tymi kolorowymi ścianami, jakoś tak w sumie coś w tym jest, rzeczywiście to przypomina to trochę laboratorium Dextera, tak?
Tak.
Ale i powiem tak, w gruncie rzeczy gra wygląda moim zdaniem spoko.
Jest dość urocza.
Tak. I ja osobiście w ogóle nie mam nic przeciwko takim zabawnym eksperymentom, które w ramach jakiejś marki ją zmieniają i dostosowują ją do urządzeń mobilnych. Bo, no nie wiem, Fallout Shelter na przykład. Okej, okay, ktoś powie, dobra, Fallout to zawsze była marka śmieszkująca, zgadza się. No ale Fallout Shelter jest znacznie bardziej śmieszkującą odsłoną, nie wiem, niż Fallout 3, 4, 1 czy 2 nawet zwłaszcza, prawda?
Tak jest.
Więc jakby Fallout Shelter było takim fajnym skokiem w bok i to zadziałało. Ale w przypadku tej marki Ubisoft popełnia duży błąd, bo no jest to marka, która od lat, no owszem, ma oczywiście tą dużą grę sieciową.
Tak. I oddane grono fanów.
Oddane grono fanów, ale ci, którzy jakby miłośnicy, starzy miłośnicy tej marki, no nie dostali dla siebie nic od bardzo, bardzo, bardzo dawna. Starzy, mówię, tacy bardziej singlowi, powiedzmy, tak? I no i co? No i wychodzi jakaś gra, która wygląda jak mobilka po prostu, która wygląda jak jakaś złośliwość względem tych tak. fanów, tak? Zwłaszcza, że jest to gra taktyczna. Już zresztą ten Six Siege, prawda? Ma tak. ten problem, że jakby ci operatorzy coraz mniej wyglądają taktycznie, a coraz bardziej tak. wyglądają Fortnite. I w tym momencie Ubisoft chodzi cały na kolorowo, tak. na wesoło.
Tak, prezentując chibi wersję tak ulubionych bohaterów. Zresztą wydaje mi się, że sami fani Rainbow Six Siege konkretnie od dłuższego czasu, z tego co rozumiem, też czuli się nieco zaniedbani przez Ubisoft. Więc wydanie tego typu, powiedzmy, produkcji może być przez niektórych uważane jako, powiedzmy, nie wiem, potwarz.
A że wygląda, moim zdaniem, spoko, to potwierdza, moją opinię potwierdza również na przykład z forum Prawdziwy. Prawdziwy pisze, wygląda fajnie jak na mobilkę i jakby totalnie się zgadzam. W sumie to jestem zainteresowany. Oczywiście pytanie brzmi, jak to będzie wyglądać. To jest gra, która jest takim dziwnym modelu dystrybuowana, bo jest ostatnio ten model popularny coraz bardziej, czyli to jest model gry mobilnej, która jest dostępna w ramach abonamentu Netflixa. Czyli jeśli płacisz abonament Netflixa, to masz dostęp do jakiejś tam puli gier, no i w ramach tej puli gier właśnie będzie ten Small, tak? Ale no zobaczymy, nie? W sensie jakby to z drugiej strony sugeruje, że to może nie będzie gra, w sumie tego nie wiem, czy ona będzie miała mikropłatności, bo pewnie nie, albo przynajmniej nie będą one bardzo agresywne, no bo jakby jest w ramach abonamentu już dostępne.
Tak,
więc to
się,
byłoby
już raz płacimy, prawda?
Tak, w pewnym sensie. No może nie za tą grę, ale w ramach jakiegoś abonamentu, więc w sumie wygląda okej, ale jakby nie dziwię się, że odbiór jest taki, jaki jest, bo wygląda to tak jak złośliwość. Po prostu
zwłaszcza,
że,
tak.
Zwłaszcza, że Ubisoft w ogóle jest teraz w takim momencie raczej
nie
słaby wizerunkowo, tak, bo masz tego Skull and Bones, które zbiera bardzo negatywne opinie wśród graczy i u recenzentów i masz tego księcia Persji, który z kolei zebrał bardzo dobre recenzje,
tak,
ale...
Tak, to było pewne odbicie się.
Tak, ale nie zainteresował z kolei dużej liczby graczy. Zresztą
to
nie
prawda.
Miał w założeniu swoim podbijać.
Tak, to była mniejsza produkcja.
Tak, i ona wszystko. Nie miała podbijać, prawda, portfeli milionów graczy i ich serc, ale podbiła serca recenzentów, podbiła serca tych, którzy kupili, więc to jest spoko, no ale no zobaczymy, no na pewno nie jest to dobry moment na chyba taką...
Typu eksperymenty.
Tak, bo takie rzeczy fajnie działają, na przykład właśnie tak, jak to zrobiła Bethesda, tak? Ona to zrobiła tak, że miała konferencję na E3 i na tej konferencji było dużo dużych gier Bethesdy i było hej, a tu jest Fallout Shelter.
Którego możecie zagrać od razu.
Tak.
Wtedy jeszcze oczekiwaliśmy, z tego co pamiętam, Fallouta 4 chyba, więc to była też, powiedzmy, takie przyjemna rzecz, która miała umilić graczom oczekiwanie na nowy tytuł.
Tak, i no i to było spoko właśnie. I tu jakby też pewnie by to zadziałało, gdybyśmy na przykład dowiedzieli się czegoś więcej o jakiejś dużej grze Ubisoftu, nawet niekoniecznie, prawda, z marki, no raczej takiej nie oczekujemy, ale o jakimś Assassinie i przy okazji tu jest taka fajna mała gierka. Ale może po prostu to nie ma znaczenia, może nasza opinia hardkorowych graczy dla takiej gry ma niewielkie znaczenie, bo ona jest skierowana bardziej casualowego, mobilnego odbiorcy. Może,
i
ciężko powiedzieć.
Przypadkowo akurat korzysta, powiedzmy, z estetyki.
Tak, żeby tam mimo wszystko
Rainbow Sixa.
Tak, przyciągnąć jakąś pulę ludzi, ale jakby nie do nich to koniecznie musi być skierowana
tak
gra.
Jest.
Więc zobaczymy, ale no, jakby ja mam takie mieszane uczucia, znaczy mieszane. Mnie to nawet zaciekawiło, ale ja lubię takie czasem kolorowe popierdółki, no ale wiem też, że jakby odbiór jest taki, jaki jest, lepszy nie będzie. Ale co do odbioru negatywnego, to ostatnią sekcją, zrobimy sekcję filmową
dzisiaj.
Sekcja
filmowa, tak jest.
Tak.
Filmowa, serialowa właściwie.
No dobra, ale skoro mówimy o złym odbiorze, to zaczniemy sekcję filmową od trailera Borderlandsów, który zadebiutował w tym tygodniu i zebrał takie mieszane recenzje, ale może na początek w ogóle o co chodzi, tak? Bo zobaczyliśmy wreszcie fragmenty filmu, który się nadchodzi.
Tak jest. Był teasowany już od dłuższego czasu. Mieliśmy już informacje na temat, kto kogo zagra. Mieliśmy jakieś pierwsze zdjęcia z planu, no ale teraz faktycznie zobaczyliśmy pierwsze ujęcia z filmu w ruchu.
Tak, i tam w tych ujęciach można zobaczyć się masy fragmentów z gier,
tak.
Wszystkich tych bardzo charakterystycznych elementów, prawda? Albo jakichś smaczków dotyczących Borderlandsów 1, 2, 3 i tak dalej. Zwłaszcza, że gra nie jest kanoniczna, bo zarówno fabularnie jakby miesza pewne rzeczy, postaci, które są martwe kanonicznie w filmie się spotykają z postaciami, którymi nie powinny się spotkać i tak dalej, więc ona nie jest kanoniczna, bo jest, no, jakby na to nie patrzeć, adaptacją, a nie jakby tym samym, tak? Jest to jakąś interpretacją tej opowieści. Widziałeś ten trailer?
Tak, widziałem trailer. Jeżeli mogę zwrócić na pewną rzecz uwagę, to nie wiem, czy też odebrałeś takie wrażenie, ale bardzo plastikowy wydawał mi się cały ten trailer. Z jednej strony może to nawet dobrze, bo trzeba pamiętać, że Borderlands jako gra, mówię tutaj konkretnie o grze, ma bardzo charakterystyczną i taką mocną stylistykę, właśnie taki cel shading, mocne wykorzystanie kolorów, to wszystko jest takie mocno jaskrawe, ale oczywiście to jest jakby wszystko w ramach, powiedzmy, estetyki postapokaliptycznej, ale mimo wszystko jest mocna ta estetyka, te kolory są żywe i takie mocne, co do pewnego stopnia jakby zostało przeniesione do jakby formuły live action, ale ciężko mi ocenić, czy jakby to gra.
Wiesz co, no, krytyka na przykład, to co ja się zwróciłem uwagę też, jakiś komentarz też zresztą o tym pisał, ktoś napisał, że jest to piekło green screena na przykład i to rzeczywiście czuć, bo po tym trailerze, że tam jakby to wszystko jest kręcone w zamkniętych pomieszczeniach i z narzuconym...
Jest takie sztuczne.
Tak, jest coś w tym. Dużo krytyki odnosi się do castingu. Mhm. Do castingów ogólnie, a do postaci, do bohaterów. Co nie zmienia faktu, że ja jestem bardzo sceptyczny do czepiania się akurat o casting, bo dobry casting niekoniecznie świadczy o tym, że dany serial czy film będzie dobry. Mamy świetny przykład, jakim jest Wiedźmin.
Tak jest.
Mało chyba kto uważa, że Henry Cavill był złym castingiem na Geralta.
Nie, według mnie był świetny.
Według ciebie był świetny, według mnie był bardzo dobry.
Bez wielu osób był świetny.
Tak, ja nie kojarzę, żeby ktoś uważał na przykład, że to jest zły Geralt. Mhm. Co nie zmienia faktu, że serialu nie uratował. Moim zdaniem serial jest bardzo słaby, absolutnie nie potrafi adaptować prozy Sapkowskiego, nie wie co z nią robić, dopisuje beznadziejne fragmenty, nowe opowieści, które kompletnie nie mają nic wspólnego z tym jakby źródłem. Jakby oczywiście rozumiem, że coś jest adaptacją. Adaptacja może być luźniejsza, może być bardziej wierna, ta jest luźniejsza.
Tak się wydaje.
Ale moim zdaniem jest słabą adaptacją, tak abstrahując. Jest takim hamburgerem typu Herkules albo Xena, przy czym no, oczekiwałem od adaptacji Sapkowskiego, który ma trochę większe ambicje w swojej literaturze, czegoś lepszego. Więc jakby dobry casting niekoniecznie jest dowodem na to, że będzie świetny film czy serial i myślę, że to w drugą stronę działa. To, że postać wygląda inaczej niż w grze, czy tam w materiale źródłowym, nie znaczy, że film jako całość się obroni. Szczerze obstawiam, że nie, bo Borderlands jest bardzo trudny materiał. To znaczy one się bronią jako absolutnie cringe'owa gra z żenującymi żartami, z takim specyficznym humorem. I to się jako...
Wręcz kampowa, czy
tak,
taka
bardzo... I to jest bardzo trudne do zrobienia. W grze to się broni, ale też w grze gra jest innym zupełnie doświadczeniem, prawda? Bo masz całą masę momentów, w których to ty wcielasz się w postać, całą masę, zdecydowaną większość. Te cutscenki są tylko fragmentem. I one są takim fajnym, prawda? One są takim fajnym wisienką na torcie, tak? Podchodzisz do tego bossa w tej grze, gdzie cyferki wypadają z postaci, gdzie to wszystko jest takie absurdalne i masz ten absurdalny takie wprowadzenie tego bossa, nie? Pojawia się on, robi jakąś kretyńską pozę, pojawia się napis.
Rzuca to... one-linerem jakimś głupiutkim.
Tak, tak. I to wszystko gra. Trudne jest to do przeniesienia, myślę, do formy filmową.
Bardzo trudne. Ja bym to może widział jako animację, jako serial, albo jako faktycznie długometrażową animację, ale jako live action wydaje mi się, że łatwo tutaj będzie można otrzeć się właśnie jakąś taką plastikową sztuczność i nawet śmieszność. No ale wydaje mi się, że ciężko jakby prorokować o całości filmu w momencie, kiedy widzieliśmy jeden i to niezbyt długi trailer.
Tak, dlatego mówię, ja osobiście jestem raczej sceptyczny, bo mi się wydaje, że problematycznie jest po prostu materiał źródłowy trudny do przełożenia.
Trudny, bardzo trudny.
I jakby w najlepszym wypadku wyjdzie z tego po prostu taka komedia, o której zapomni się mniej więcej w momencie, kiedy się wyjdzie z kina, tak? I to już będzie jak dla mnie okej. Moim zdaniem castingi to jest ostatnia rzecz, jaką zwracał w tym momencie uwagę, tak? Bo jak dla mnie są okej, to znaczy pewnie są trochę inne niż bym myślał, że będą. Ale to nie zmienia faktu, że no to jest live action czegoś, co jest trudne do przeniesienia na aktorów, tak? I te live action potrafią być bardzo trudne i dziwne w odbiorze, albo potrafią działać, no zobaczymy, jak to będzie w filmie tak naprawdę. Tak, nie?
Przekonamy się w sierpniu.
Tak, ale to nie jedyna informacja filmowo-serialowo-growa, która gruchnęła w tym tygodniu, bo
tak
dowiedzieliśmy się o tym, że po filmie Dungeons and Dragons, który był filmem bardzo dobrym moim zdaniem.
Tak, również się zgadzam. Dla bardzo fanów, dobrze przyjętym też.
Tak, bardzo dobrze przyjętym, ale niekoniecznie bardzo dobrze zarabiającym.
Tak, sprzedał się dość kiepsko.
Tak, i to jest smutna informacja, bo rzeczywiście ja bym chciał zobaczyć kontynuację.
Ja również jak najbardziej.
Ostatnio zresztą w Dungeons and Dragons w edycję piątą sobie grałem, w sensie przy stole i z kartami i w ogóle pozdrawiam całą RPGową ekipę, ale więc to było masa nawiązań właśnie do grania w RPG. Tak. Bardzo fajne to było nawiązań do uniwersum. Dla kogoś, to choć trochę wie coś o Faerunie, a jak ktoś już w ogóle bardzo śledzi tam wszystkie te detale, historyjki, miejsca, postaci i tak dalej, dokładnie. No to super, super film. Dlatego szkoda, że się dobrze nie sprzedał, ale o czym mówimy? Gruchnęła wiadomość, że prawdopodobnie cały czas trwają prace nad serialem Dungeons and Dragons, więc... Spoko.
Można powiedzieć, że to będzie już któraś iteracja de facto serialu Dungeons & Dragons. Mieliśmy taką dość mocno prześną animację z lat 80., do której zresztą było nawiązanie w filmie. Nie wiem, czy pamiętasz, w Labiryncie w pewnym momencie pojawiali się bohaterowie wyglądający żywcem, jak właśnie więcej z jej kreskówki. Mieliśmy również bardzo dobre Legends of Vox Machina, które jakby nawiązywało, było jakby przeniesieniem, serialowym przeniesieniem słuchowiska, czy właściwie można powiedzieć podcastu Critical Role, które właśnie jest zapisem gry w Dungeons and Dragons. Tylko tak jak wspomnieliśmy przed nagraniem, wspominaliśmy o tym, że to jest troszeczkę coś innego, bo tam mamy uniwersum wytworzone właśnie przez Matthew Mercera, przez mistrza gry w Critical Role. Natomiast tutaj powracamy do Faerûnu, do tego uniwersum Forgotten Realms ze wszystkimi właśnie miastami, takimi jak Neverwinter, jak Baldur's Gate i wszystkimi znanymi postaciami. Wybrzeże
Mieczy, prawda, i tak dokładnie dalej. Tak. Więc to byłoby super, to jest fajna informacja, czekamy na więcej. Chociaż od razu chciałbym też zaznaczyć, że to, że nad czym się pracuje, nie znaczy, że do tego dojdzie, tak? Bo są nawet takie absurdalne przypadki, jak film Disneya, który został zrobiony z Kojotem, którego możesz kojarzyć, prawda, z tych wszystkich animacji, tak, z Królikiem Baxem i tak dalej. No jest Kojot, tak? I powstał film Kojot versus Acme i ten film został zrobiony, nakręcony, przygotowany, jest gotowy i Disney go kasuje. Chce go skasować. To jest w ogóle bardzo dobre pytanie o to, jakby o zachowywanie pewnego dziedzictwa też, bo powstaje film. Tak, bo tu nawet chodzi o to, że tam jest kwestia po prostu podatków. Znaczy korporacja z jakiegoś powodu na skasowaniu tego filmu zarobi więcej, niż gdyby go wypuściła. Brzmi absurdalnie, ale logika korporacyjna jest generalnie absurdalna.
Prawdopodobnie gdzieś w którejś tabelce Excelu to się zgadza.
Gdzieś tam coś jakby, ja nie wnikam. W każdym razie problem polega na tym, że oni chcą go po prostu wrzucić do kosza. Jeżeli go rzeczywiście wyrzucą do kosza, no to po pierwsze praca iluś set osób, które pracowały czasem po parę lat pewnie nad takim filmem, zostanie jakby wyrzucona, usunięta. No ale właśnie, więc jakby to, że ktoś pracuje nad takim serialem, to jeszcze nic nie znaczy. Mało to filmów i seriali było kasowanych na różnym etapie, bo były też takie kasowane na etapie już kręcenia na przykład, albo były takie kasowane na etapie nakręciliśmy, jeszcze nie zmontowaliśmy, nie podoba nam się materiał, kasujemy, więc jakby mogą to skasować i w dowolnym momencie, nie ma co jeszcze się cieszyć, to tylko chciałem to dodać, rzucając tą historyjką, która wydaje mi się akurat ciekawa z tym Kojotem, tak, i taka smutna, ale interesująca.
W kontekście prezerwacji właśnie medium. Ale tak, mimo wszystko trzymamy kciuki, bo to, tak jak wspominałeś i ja również, film nam się podobał, wielu osobom również się podobał, więc fajnie byłoby jakby zobaczyć kontynuację, jakby rozwinięcie tych bohaterów, których zaczęliśmy poznać i polubić w Honorze pośród złodziei, tak? Honor Among Thieves.
Tak. No i w ogóle to jest warto podkreślenia po raz kolejny, że jest to... Kiedyś nie mogliśmy marzyć o czymś takim, o takiej sytuacji. Filmy czy seriale, w ogóle seriale, jakie seriale? Filmy wychodzące na temat gier to były jakieś straszne kupska. To były beznadziejne produkcje zazwyczaj, prawda?
To najwyżej były czasami tak złe, że aż dobre.
Tak, chociaż ja akurat nie jestem typem człowieka, który ogląda beznadziejne kino i sprawia mu to przyjemność, więc ja ich generalnie nie oglądałem, ale wszystkie te Doomy, Dungeon Siege, to wszystko było, jakieś Resident Evil, to były słabe rzeczy. A teraz, nie dość, że tego jest masa, to jeszcze to jest masa naprawdę bardzo wysokiej jakości rozrywki. No przecież zrobiono listę, żeby nie zapomnieć, tak?
Tak, dokładnie.
Ale oczywiście mieliśmy The Last of Us, tak? Nagradzany serial, teraz nadchodzi drugi serial. Sezon powoli.
Tak, już trwają zdjęcia,
castingi i tak dalej, więc jakby chyba zdjęcia jeszcze nie, skoro castingi.
Chyba masz rację. Tak.
Ale trwają jakby castingi, więc jakby nadchodzi drugi sezon, który będzie oczywiście wielkim wydarzeniem i to jest w ogóle super, tak? Chciałbym, żeby tak zekranizowano Wiedźmina, tak na marginesie.
Absolutnie.
Ale tak, no ale powstaje Fallout. Widzieliśmy ostatnio screeny z powstającego serialu.
Pojawił się też trailer i chyba już w ogóle do premiery zostało niedługo.
Tak.
Miało być w okolicach kwietnia?
Możliwe. To akurat nie wiem. Nie powiesz, za dużo tego jest. League of Legends otrzymało przecież świetny serial. Tak.
Doskonały. Jeden chyba z moich ulubionych ostatnich lat.
Przepiękny wizualnie. Mądry, myślę, w takim sensie, że nie wcale jakąś taką głupotką jest, tylko opowiada o jakichś takich problemach zmagania się słabych z silnymi, jakichś tam problemach.
Klasowych też często.
Tak. Bo jakby w kontekście to jest trochę takie wzorowane na jakimś XIX-wiecznych
napięciach społecznych.
Dokładnie.
Plus warto zaznaczyć, że w tym roku doczekam się prawdopodobnie drugiego sezonu.
Tak, dokładnie. Gran Turismo było w kinach, tak? Z nie najgorszym filmem. Five Nights at Freddy's też było w kinach. Sonic, przecież już powstaje kolejny film, tak?
Już trzeci plus
tak,
serial.
I serial, dokładnie. Akurat Sonica nie chcę mieć z nim nic do czynienia.
Co? To bardzo dobre filmy.
Nie.
Znaczy, ja
w sensie,
czekam.
Sonic to dla mnie jest taka po prostu marka z cyklu, a jak nie wiem, ktoś musiałby mnie chyba zmusić, żebym zobaczył, zagrał albo cokolwiek.
O, to dużo tracisz.
Nie. Niebieski jesz mnie jakoś nieszczególnie. Pikachu, no to wiadomo, tak? Bo były te filmy,
był detektyw,
prawda?
Pikachu,
tak.
Był świetny.
Super Mario Bros. To są rzeczy mniej interesujące w Polsce, bo to są takie marki jak ten Sonic, albo jak Super Mario, trochę mniej interesujące dla nas,
chociaż
Polaków.
Powiem szczerze, że byłem na premierze na obu filmach i sala była zapełniona.
Nie, no tak, no, na premierze tak. Ja rozumiem, poza tym to są też familijne filmy. Ja
tak,
mówię
to,
o takich bardziej
prawda.
Hardkorowych graczy, no myśmy się nie wychowywali. To znaczy, liczba osób, które się wychowywała na tych grach jest znacznie mniejsza niż na Zachodzie, więc u nas to nie jest taki kult.
Penetracja rynku była słabsza.
Tak. No i aktorska Zelda też nadchodzi. I jakby pewnie czegoś jeszcze nie wynotowałem tak na szybko sobie to zbierając. Więc po prostu wow, nie? Bo to będą wreszcie produkcje, których się nie trzeba będzie wstydzić.
Tak.
Które naprawdę można czekać. Więc tym optymistycznym akcentem zamkniemy dzisiejszy, dosyć optymistyczny przegląd tygodnia. Może
tak
poza tymi, może Borderlandsami, może poza
może
tym...
może trochę Small.
Tak, może poza Small, czyli Rainbow Six Small. To raczej mówiliśmy o rzeczach dobrych, fajnych, na które czekamy, albo w które chcemy zagrać. Dajcie znać, w co wy chcecie zagrać, w jaki macie w najbliższym tygodniu plany swoje gamingowe. I
na co czekacie.
Tak. I bardzo wam dziękujemy za odsłuchanie. Ja ci bardzo dziękuję.
Ja tobie również dziękuję i
czas.
Dziękuję wam za wysłuchanie.
Trzymajcie się, pa.
Trzymajcie się, hej, hej.